dzisiejszej katechezy z Msza Święta. I powiem wam szczerze, że miałem zacząć zupełnie inaczej, ale kiedy ona powiedziała na początku, że jest tutaj grupa osób, dla których codzienna Msza Święta jest bardzo ważna, to ja też mogę podnieść rękę i powiedzieć, że dostąpiłem tej łaski, aby uczestniczyć w codziennej Mszy Świętej. I krótko chcę o tym powiedzieć, bo wiecie, przypominam sobie takie zdarzenie w moim życiu. Nie pamiętam, kiedy to było, na pewno 7, może 10 lat temu, kiedy siedziałem sobie na Mszy Świętej w niedzielę w kościele i nagle przyszła mi taka myśl do głowy. Boże, jak mi jest tu dobrze. Jak ja bym chciał tu być częściej i dłużej. Że tutaj jestem dobry. A jak wychodzę, to jest tak, szybko się zapomina. I ta myśl się pojawiła raz, a później na długi czas o tym zapomniałem. A potem, jak poznałem od nowa charyzmatyczną ludzi, którzy praktykują codzienną mszę świętą, to pomyślałem, kurczę, fajnie by tak było. Ale jak? No i próbowaliśmy z żoną chodzić codziennie wieczorem na mszę świętą. Trochę się udawało, ale a to się dziecko rozchorowało, to była brzydka pogoda, to tamto. I wiecie, jak to się stało, że zacząłem codziennie chodzić na mszę świętą? Zaczęły mnie wkurzać korki na modlińskiej. Byłem już tak zły, że ten mój dojazd do pracy ciągle się wydłuża i ciągle staję samochodem w korku, że wziąłem któregoś dnia rozkład pociągów z Wieliszewa, chociaż mieszkam w Serocku. Mówię, zobaczymy, czy by się udało jeździć pociągiem. No i okazało się, że godziny pociągów są tak ułożone, rozkład tak ułożony, że musiałem przestawić godzinę mojej pracy i się okazało, że mam pół godziny przed pracą, żeby pójść na mszę świętą. Jestem Panu Bogu za to bardzo wdzięczny. Czym jest msza święta? Wiecie, to jest, kurczę, taki temat katechezy, że każdy z was właściwie zna odpowiedź na to pytanie. Każdy z was jest przynajmniej raz w tygodniu w kościele, a nawet częściej. Każdy z was wie, co tak naprawdę na tym ołtarzu się dzieje. Kto kryje się pod tymi postaciami. Ale myślę, że każdego dnia możemy odkryć coś nowego. I zacznę od takiego, niestety, przykrego aspektu. Czym stała się dla nas msza święta? Wiecie, jak przygotowywałem ten temat katechezy, to właśnie będąc na mszy świętej zacząłem trochę się rozglądać, obserwować ludzi, jak przeżywają mszę świętą. Zacząłem obserwować kapłanów, w jaki sposób odprawiają mszę świętą. I muszę wam powiedzieć, też nie ukrywam, zbadałem swoje serce, jak ja to przeżywam. A ile razy mi się zdarzało w niedzielę w kościele pomyśleć, co dzisiaj zrobię na obiad, albo inne rozproszenia przychodziły. I zdałem sobie sprawę, że msza święta trochę mi osobiście spowszedniała. Modlitwy, które odmawiamy trochę mechanicznie i powtarzamy wszyscy razem, żeby dać pewien przykład tego, chcę wam przytoczyć historię, która zdarzyła się w poprzednią niedzielę w moim kościele. Tak się zdarzyło, że w niedzielę miałem drugie czytanie z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian i czytanie kończyło się w ten sposób. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Na co wszyscy wierni odpowiedzieli, i z Duchem Twoim. Było to bardzo zabawne, ale pokazuje, że wchodzimy w pewne schematy. Że przychodzimy na mszę świętą i wyłączamy myślenie. Oczywiście nie mówię, że zawsze tak jest. Ale wiecie, już kiedyś o tym wspominałem, że będąc, jak najpierw ministrantem, potem szafarzem, mam okazję być bardzo blisko Pana Jezusa. I powiem Wam szczerze, jeżeli się zdarza czasem, że nie jestem przy ołtarzu, tylko uczestniczę we mszy świętej właśnie, będąc na kościele, to bardzo potrzebuję tego bliskiego kontaktu i bardzo mi go brakuje. Tego, że Pan Jezus eucharystyczny jest na wyciągnięcie ręki. To jest cudowne doświadczenie. Natomiast wrócę jeszcze do tego, że właśnie pewne rzeczy nam spowszedniały. Że wchodzimy w pewne mechanizmy. A czym tak naprawdę jest msza święta? Msza święta, kochani, jest spotkaniem z miłosiernym Bogiem. Z Bogiem, który nas kocha i nas wyczekuje. Wiecie, gdybyśmy mieli porównać modlitwę uwielbieniową do pieśni, to jest koncert z filharmonią. To jest preludium. Bóg zaprasza nas grzesznych na wspaniałą ucztę. Przychodzi do nas, obmywa nam nogi, całuje nasze stopy i mówi: chodź, zasiądź tutaj przy tym stole. Przygotowałem go dla ciebie. Zajmij to pierwsze miejsce tutaj. A potem na tym stole kładzie najcudowniejszy pokarm. Pokarm życia. I zastanawiam się czasem, co zrobić, żeby zobaczyć to, co Bóg ukrył przed naszymi oczami. Jest pewna boliwijska mistyczka, Catalina Rivas, która w 1994 roku dostąpiła wielkiej łaski. Bóg pokazał jej to, co rzeczywiście dzieje się w czasie mszy świętej. Pokazał jej anioły, które po komunii świętej ustawiają się w darze wdzięczności. Naszych aniołów stróżów, którzy ustawiają się w darze wdzięczności Bogu za przyjętą komunię świętą. Pokazał Chrystusa, który był fizycznie obecny w Najświętszym Sakramencie. Myślę, że każdy z nas chciałby doświadczyć takiej łaski, ale myślę, że z jakiegoś powodu Bóg zakrył to przed nami. Ale nie zakrył tego przed naszym sercem. Możemy pragnąć tej żywej, prawdziwej obecności Boga w naszym sercu. I chciałbym teraz sobie Wam zadać pytanie, niech każdy z nas odpowie w swoim sercu na to pytanie. Pierwsze to zacznę od tego, że jestem ojcem trójki dzieci. Dwóch moich starszych synów, jak wszystkie dzieci, uwielbia słodycze. Wiecie, czasami tam w nagrodę dostaję coś takiego zielonego pojemnika, mówię oczywiście o słodyczach. I to jest cudowne, kiedy coś tam wyciągam z tego pojemnika i patrzę na postawę mojego syna. To, co on wtedy robi. On zaczyna przebierać nogami. On nie może się doczekać tego momentu, kiedy będzie mógł tego cukierka zjeść. I wiem, że już sobie to wyobraża, że tak powiem, jego usta już wydzielają ślinę, a myśl o tym, że będzie ten cukierek jadł. I porównując to do mszy świętej, pytam sam siebie, czy ja w taki sposób czekam na mszę świętą? Czy ja tęsknię za tym spotkaniem z Bogiem, żywym i obecnym tutaj? Czy nie mogę się tego doczekać? Inny przykład, który mi przychodzi do głowy, to jeszcze chcę zwrócić Waszą uwagę na takie dwie postawy. Pierwsza to jest pracownik ochrony w starym, opuszczonym magazynie, a druga to jest postawa żołnierza. Obaj pełnią wartę. Jeden, przepraszam, wyobrażam go sobie z takim dużym brzuchem, raz na parę godzin musi obejść teren, ziewając i wiedząc, że i tak się nic nie zdarzy, bo przecież każdego dnia nic się nie zdarza. Drugi natomiast pełni swoją służbę w czasie wojny, w czasie napięcia. Jest cały w nerwach przez całą noc. Czuwa nad tym, czy wróg zaatakuje, czy też nie. I zadajmy sobie pytanie, która z tych postaw jest nam bliższa w czasie mszy świętej? Postawa takiego wyczekiwania, że i tak przecież zdarzy się to co każdego dnia? Czy postawa napięcia, że oto przyszedłem na ucztę z Bogiem i tu się może coś wydarzyć. Chodzi mi o takie pozytywne oczekiwanie. Tu się może coś wydarzyć. Słowo, które Bóg do mnie powie w czasie Eucharystii, może mnie przemienić. Ciało, którym mogę się karmić, może mnie uzdrowić. Ciało Chrystusa może mnie uzdrowić. I wiecie, tak się czasem zastanawiam, czy mi osobiście potrzeba, żeby mi zabrakło mszy świętej, po to, żebym docenił to, co mi Bóg ofiarował. Zobaczcie, jest tyle miejsc na świecie, gdzie brakuje kapłanów, gdzie codzienna Eucharystia nie może być sprawowana, gdzie ludzie spotykają się na uwielbieniu, na czytaniu Słowa i tęsknią za tym, żeby przyjmować Jezusa Eucharystycznego. Mamy niezwykłe szczęście. Wracam do tego pytania. Czy potrzeba, żeby zabrakło nam mszy świętej, żebyśmy to docenili? Chcę jeszcze przytoczyć wam pewną historię. Ale pożyczamy świetną książkę Uzdrowienie przez Eucharystię. Polecam, rewelacja. Ojciec de Grandis. Chcę wam zacytować pewną historię, tak krótko z tej książki. Obiecuję, że już zmierzam do brzega. Pewna przejmująca historia ukazała się w gazetach w 1988 roku w czasie trzęsienia ziemi w Armenii, które zabiło 50 tysięcy ludzi. Kiedy zawalił się jeden z budynków, Susan Petrosyana i jej 4-letnia córka spadły z 5. piętra do piwnicy i zostały przygniecione gruzami, ledwo mogąc siebie nawzajem dosięgnąć. Susan odkryła 1,5-funtowe słoik drzemu jeżynowego i drugiego dnia dała cały Gajanej, by tako zjadła. Po chwili, kiedy drzemu już nie było, odwodnione dziecko zaukało: mamo, chcę pić. Susanna powiedziała potem reporterom: myślałam, że dziecko umrze z pragnienia. Nie miałam wody, soku owocowego, żadnych płynów. Wtedy sobie przypomniałam, że przecież mam krew. Znalazła kawałek połamanego szkła i zaczęła rozcinać sobie rękę i przykładać ją do ust dziewczynki. Wiedziała, że może umrzeć, ale chciała, by jej dziecko żyło. Nie pamięta, kiedy po raz pierwszy, jak wiele razy użyła tej metody, by nakarmić dziecko. 8. dnia tej udręki matkę i dziecko odnalazła ekipa ratunkowa. I kiedy przeczytałem tą historię po raz pierwszy w tej książce, to powiem wam szczerze, że mnie to strasznie ruszyło. Matka, która poświęciła swoje życie, żeby uratować swoje dziecko. Więc czasem sobie zadaję pytanie, czemu nie zawsze rusza mnie to, że Bóg poświęcił swojego jedynego Syna, żebym ja mógł żyć. Abraham wziął Izaaka i postąpił zgodnie z wolą Bożą. Związał go i złożył w ofierze. Ale Bóg przyszedł z pomocą i ocalił Izaaka. Abraham złożył w ofierze baranka. Nieprzypadkowo był to baranek. Pewien amerykański pastor polskiego pochodzenia, który, on posługuje w Kanadzie, prowadzi taki kościół uliczny, który zbiera z ulicy prostytutki, gangsterów i tam z nimi się modli. Sam był kiedyś gangsterem, właściwie to właściwie takim cinkciarzem, przemytnikiem, przemycał towary najpierw w Grecji, później robił różne lewe interesy w Kanadzie. Bóg dał mu obietnicę, że da mu najwspanialszy dar. I po paru miesiącach jego żona, którą zresztą bardzo źle kiedyś traktował, zaszła w ciążę. Okazało się, że będą mieli syna. Ciąża przebiegała bardzo dobrze. Ale kiedy dziecko się urodziło, od razu trafiło pod aparaturę do inkubatora. Okazało się, że wszystkie organy wewnętrzne są poprzestawiane. Serce zamiast lewej strony z prawej, płuc praktycznie nie ma. To samo z wątrobą, żołądek jest gdzieś wysoko. Żadnych szans na przeżycie. No wtedy wołał do Boga: czemu mi to zrobiłeś? Dałeś mi obietnicę, że dasz mi najwspanialszy dar. Czemu to zrobiłeś? I przez 3 dni przychodził do swojego syna do szpitala, a Bóg wtedy jak na ekranie, jak w filmie, wyświetla mu ostatnie sceny z życia Chrystusa. On mówi, że ciarki przechodziły mu po plecach. Nie wytrzymywał tego widoku, dlatego to się działo przez 3 dni. Pierwszego dnia w którymś momencie wybiegł ze szpitala, zalany łzami, wrócił do drugiego dnia i wszystko jakby od tego momentu stop klatka poszło dalej. Mówi, nie wyobrażacie sobie, jak wielkim bólem było dla Chrystusa, kiedy wyrwano mu, pociągnięto go za brodę, wyrwano mu fragment ciała, bo to jest, patrzeć się na to nie dało. I wtedy Bóg powiedział do niego takie słowa, czy możesz uratować swojego syna? Czy jesteś w stanie uratować swojego syna? On odpowiedział nie. A ja mogłem to zrobić. A ja mogłem to zrobić. Mogłem uratować swojego syna, ale tego nie zrobiłem. Nie muszę dodawać, że dziecko zostało w cudowny sposób uzdrowione. W parę godzin serce dziecka przesunęło się z prawej strony na lewą. Lekarze w szpitalu w Kanadzie robili przez rentgen klatki piersiowej co godzinę. To serce się tak przesuwało po prostu. To uczynił Bóg. Rozgadałem się. Ostatnie dwie historie, ja już obiecuję, że patrzę. Jedno to moje doświadczenie z wyjazdu na spotkanie młodzieży TZ do Szwajcarii. Zostaliśmy tam zaproszeni przez jedną ze wspólnot protestanckich na celebrację czegoś w rodzaju Wieczerzy Pańskiej. Nasz ksiądz opiekun przekazał nam, że jeżeli będzie niekomunia święta, spożywana pamiątka ciała Chrystusa, możemy to przyjąć. Przepraszam, nie mogę tego nazwać sakramentem, bo oni tego nie traktują jako sakrament. Odbywała się modlitwa, Słowo Boże, a później przyjmowaliśmy ten pokarm. I wszystko było ok, do czasu, kiedy przy stole, na którym była sprawowana ta wieczerza, stał dzbanek właśnie z winem i ktoś ten dzbanek kopnął. To wino się wylało na podłogę, ale nikt się nie przejął. Zbladłem. I wtedy zrozumiałem, czym dla nas, katolików, jest Eucharystia. Czym jest ciało i krew Chrystusa. Że to nie jest żaden symbol. Że to jest prawdziwa obecność Chrystusa. I ostatnia rzecz. Wspominałem wam o tym, że w swojej parafii jestem szafarzem nadzwyczajnym Eucharystii. Mam prawo pomagać i rozdawać komunię świętą w czasie mszy świętej, ale też raz, dwa razy w miesiącu jeździmy do chorych. I muszę wam powiedzieć, że no jest to trudne doświadczenie dla mnie. Dlatego, że ci ludzie, do których jeździmy, są w różnym stanie zdrowia. Sporo z nich jest przykutych do łóżka, wielu z nich nie mówi, ma problem z przyjmowaniem najświętszego ciała.